Witam Państwa, kłania się Wiesław Pik. Proszę Państwa, teraz Państwa zapoznam z artykułem pana Rafała Ziemkiewicza. Znany autor, ale jakoś do tej pory się specjalnie nie zachwycałem. Natomiast przeczytałem ten artykuł i się zachwyciłem tym artykułem. A pan Rafał Ziemkiewicz napisał artykuł Multikulti zabija w niemieckim interia.pl. Jeśli Państwo myślicie, że to nie dotyczy Chin, to ogromnie, ale to ogromnie się mylicie. No właśnie, i pozwolicie Państwo, że zaczynam cytowanie, bo artykuł jest długi. Zobaczymy, czy uda się to w jednym kawałku zrobić. Multikulti zabija. Rafał Ziemkiewicz. Z piątku, z 20 lipca. Lit. Europa Zachodnia nie wie nic o naszej historii, a właśnie tam powinno się ją bardzo uważnie studiować. Zaręczam, że Unia Europejska miałaby z tego dużo więcej pożytku niż ze strofowania nas na prośbę opozycji totalnej za rzekome rozmontowywanie praworządności. Zwłaszcza, gdy rzeczywiście zaczyna ona być rozmontowywana, tylko wcale nie u nas, a właśnie w próbujących rozpaczliwie rozwiązać kwadraturę bezdzietności imigracji w krajach zachodnich. Cytuję dalej tekst. Piszę to, nie kierując się bynajmniej dumą narodową, nie żebym się odżegnywał od tego uczucia, ale tym razem chodzi o co innego. Europa powinna uważnie studiować naszą przeszłość, ponieważ jest to jej przyszłość. To, co nazwaliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a co w istocie było państwem trzech narodów dużych, Polaków, Litwinów i Rusinów oraz wielu mniejszych, Żydów, Niemców, Tatarów, Ormian i innych, nawet tak egzotycznie jak Czerkiesi i Persowie, to nic innego jak Unia Europejska, którą próbowaliśmy stworzyć 500 lat przed Schumanem i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. Czyli państwo, którego spoiwem miały być nie dom panujący, bo król był wybieralny, nie żaden mądrze mówiąc etnos, bo było ich, jako się rzekło, wiele mniejszych i większych, ani nie religia, bo i pod tym względem deklarowano i wprowadzono tolerancję. Ale prawa obywatelskie, co prawda w pełni przysługujące tylko szlachcie, bo inaczej nie było wtedy nigdzie, ale do tej warstwy szlacheckiej bez trudu przyjmowano przedstawicieli kolejnych przyłączających się do Sarmacji, Unii Terytoriów i Grup Ludności. Tylko skończony cymbał i niełk, a tych takich niestety w naszym życiu politycznym nie brak, może stwierdzić, że Rzeczpospolita obojga narodów naraz rozrastała się przez podbój nowych ziem, tak samo jak kolonialne imperia zachodnie i że nasze kresy były dla niej tym samym, czym Algieria dla Francji albo Indie dla Wielkiej Brytanii. Takim mędrkom odpowiadam krótko. Proszę mi pokazać choć jedyny ród wywodzący się z miejscowych kacyków czy wodzów z Afryki, Ameryki Południowej czy Indii, który w gdziejach którejś z kolonialnych potęg odegrałby rolę porównywalną, jak w polskich dziejach Radziwiłłowie, Wiśniowieccy, Ostrogscy, którego przedstawiciele piastowaliby najwyższe brytyjskie, francuskie czy hiszpańskie urzędy, prowadzili do boju jako naczelni wodzowie wojska imperium, doradzali królom, rzucali ich z tronu i sami na troje zasiadali. Nie ma żadnego przypadku i to właśnie pokazuje jasno, czym różniła się nasza historia z przełomowymi wydarzeniami takimi jak Unia Litewska, czy inkorporacja Inflant od podbojów kolonialnych. Co samo w sobie dowodzi zidiocenia naszej debaty politycznej, fakt multikulturowości dawnej Rzeczypospolitej istnieje w polskiej współczesnej świadomości, ale ci, którzy go odnotowują, czy nawet podnoszą, jako klasyczni, straszni mieszczanie z wiersza Tuwima, widzą wszystko osobno. Podkreślenie, że Rzeczpospolita z nazwy obojga, a w istocie całego mrowia narodu, była, mówiąc krótko dzisiejszym językiem, multikulti, służy jako pałka do okładania Polaka katolika, modelu patriotyzmu kształtowanego przez wiek XIX i ówczesny awans społeczny, ale bez cienia jakiejkolwiek refleksji, co z punktu wielokulturowości dawnej Rzeczpospolitej wynika. Co z faktu wynika. A wynika, i dlatego właśnie mówić, że powinien Zachód nasz przypadek studiować, rzecz niecenzuralna, straszna, myśl o zbrodnia po prostu. że takiego państwa czy innego, czy związku państw nie opartego na jednym etosie, tylko etnosie, tylko na idei tolerancji, różnorodności, praworządności, zbudować się w sposób trwały nie da. Nawet jeśli tak jest w naszym przypadku, czyli w Polsce Jagiellońskiej, tak jak w naszym przypadku, czyli w Polsce Jagiellońskiej Złotego Wieku, punkt startu takiej konstrukcji stanowią niezmierzone bogactwa, siła i potęga oraz wzorzec kulturowy tak silny, że elity inkorporowanych krajów same z siebie, bez potrzeby wywierania na nie żadnego nacisku, odrzucają łatwo swoją odrębność, czują się obywatelami państwa federacyjnego, a nie Litwinami czy Rusinami. Nie wiem, jak można nie zauważyć schizofrenii naszej historiografii, która jednocześnie usiłuje być po nowemu europejskiemu, w cudzysłowie, dumna z różnorodności i tolerancji dawnej Rzeczypospolitej, pozostając zarazem w jednonarodowej, sanacyjno-perelowskiej narracji co do jej dysfunkcji i przyczyn upadku. Dlaczego Rzeczpospolita obojga narodów była wspaniała? Bo była różnorodna i tolerancyjna. Czego dzisiejszy Polak katolik nie potrafi strawić ponoć w swojej głupocie i ograniczeniu. A dlaczego upadła? Bo nie była zarządzana tak jak absolutystyczne państwo ościenne, tylko pogrążona w bałaganie. Złota wolność, liberum veto, wiecie, rozumiecie, anarchia, papuga, nasze polskie, nie multikulturowe, wady narodowe. Otóż, drogi mędrku, powtarzający jeden za drugim te modne bzdury, wbij sobie w ten postępowy łeb, że owa anarchia i stopniowe gnicie potęgi nie było skutkiem żadnych narodowych przywar, żadnych czynników subiektywnych, ani nawet błędów oczywistych skądinąd, jakie popełniali królowie i szlachcy przywódcy. Pogłębiająca się anarchia i stopniowy rozkład państwa sarmackiego był właśnie skutkiem jego różnorodności, tolerancji i oparcia go na fundamencie wzajemnego poszanowania odmienności. Skutkiem tego właśnie dowodzi nasza historia. Nieuchronnym, powtórzę dużymi literami, nieuchronnym. Momencik, proszę Państwa. A mili Państwo, tak się zastanawiam, nie, może jednak skończę to. Zgubiły nas otwarcie, cytuję dalej, otwarcie na różnorodność, tolerancję, praworządność, nie inaczej. Słynne liberum veto, które z pewną przesadą wskazywane jest jako przyczyna upadku i rozbiorów, nie było przecież ani nie jest jakimś historycznym fenomenem. To standardowa procedura stosowana przy pokojowym łączeniu różnorodnych organizmów czy grup wokół jednego celu. Stosowana jest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w organach europejskich, w licznych przypadkach, gdy się chce zachować i uszanować różnorodne interesy. Niczego lepszego niestety nie wymyślono. Zasada weta, podobnie jak jej szczególna odmiana, jaką jest możliwość odrzucania uchwał Sejmu przez lokalne silniki, jeśli ich delegaci przekroczyli swoje instrukcje, była niezbędnym kosztem rozwijania się państwa bez przemocy przez federację. Z kolei uczynienie praworządności podstawą całego układu zrobiło z niej wartość tak szanowaną, że aż przerodziła się ona w truciznę imposymilizmu. Czy ktoś sądzi, że nasi przodkowie byli tak głupi, by nie rozumieć, że jeśli przez 40 lat każdy z kolejnych Sejm jest zrywany, to się nie skończyć musi źle? I tak ślepi, że nie widzieli, że za tym zrywaniem Sejmów stoją ościenne państwa krok po kroku, podporządkowujące sobie nasze imperium pełnych swobód? Mędrkowie źródeł z epoki pewnie nie czytają, a z nich tymczasem wyziera, tym bardziej, im bliżej katastrofy, tragiczny dylemat. Jedyne środki zaradzenia złu, jakie można wymyślić, wiodą do zanegowania podstaw prawnych Rzeczpospolitej, do absolutum dominium. Nie można zabronić szlachcicowi zerwania Sejmu, bo to jego prawo. Jeśli to prawo zanegujemy, to inne stracą sens. Okaże się, że sensu nie ma cała nasza cywilizacja. Oczywiście streszczam to słowami, jakich wtedy nie używano. Jeśli Rzeczpospolita przełamałaby te opory, to pewnie by się uratowała od upadku, ale już nie jako wspólny dom różnych narodowości i kultur, tylko jako ich kolonizator. Oczywiście późniejsi historycy nie mieli wątpliwości. Tak trzeba było zanegować. Tak, trzeba było zanegować, odrzucić złotą wolność, wolną elekcję, liberum veto, wziąć mieszkańców Rzeczpospolitej za mordy, jak byli za to trzymani Rosjanie, Prusacy, Francuzi, bo to czyniło państwo rządnym i silnym. Ale w tym historykom było łatwo, bo oni pisali już z perspektywy państwa narodowego, a tak patrzyli i tak patrzyli na przeszłość. Współcześni myśleli inaczej i dlatego z tej diabelskiej alternatywy wskazującej, żeby aby Rzeczpospolitą uratować, trzeba ją zniszczyć. Nie umieli znaleźć wyjścia, aż w końcu znaleźli je. Za nich Katarzyna, carica Katarzyna ze starym Frycem. Czego uczy nasza historia? To, że państwo multikulti ze swoją tolerancją, równością i szacunkiem sprawdza się, gdy wszystko idzie doskonale. Jest wzrost, dobrobyt i w ogóle. Wtedy każdy z pan spod Dynenburga czy z Wichla chętnie chce być polskim szlachcicem, mieć te same prawa co inni. Ale gdy zaczynają się problemy, to on miałby ponosić te same koszty co koroniarze. Wtedy właśnie sięgał po owe bezpieczniki prawa, które mu dano, by zgodził się brać udział we wspólnocie. Rzeczpospolita nie zdobyła się nigdy na to, by w takiej sytuacji kogokolwiek do posłuchu i solidarności przymusić. Wątpliwe, czy w ogóle mogła. Sąsiedzi mogli, bo wierność dynastii, a z czasem narodowej wspólności, była siłą umożliwiającą państwu sięganie po przemoc wobec jednostek czy mniejszości niechcących się podporządkować dobrowolnie, mówimy o sąsiadach oczywiście. Natomiast tolerancja i różnorodność było spojrzeniem wystarczającym, by jednoczyć w czerpaniu z korzyści, ale ze słabym, za słabym, by skłonić do wspólnego inwestowania i ponoszenia kosztów. Przypomina to coś komu? Powinno. Właśnie dlatego rodzimi piewcy różnorodności dawnej Rzeczypospolitej nie potrafią dostrzec związku między ową tak dla nich piękną ideą a upadkiem. Zachód zaś woli w ogóle tej historii nie znać i myślę, że tak jak i Ukraińcy, Litwini czy Czesi, wyłoniliśmy się jako zespół, jako naród ze środkowoeuropejskiej prazupy jakieś 100 lat temu. Nasza historia uczy jednak jednego, że multikulturowość i tak nieuchronnie wiedzie do monokulturowości, tylko przez nieszczęścia i klęski. Gdy oparta na różnorodności Rzeczpospolita zawaliła się pod ciężarem niemożności, ratunkiem było wzięcie jej historii w siebie, po wymyśleniu jej na nowo przez Rzewuskiego, Sienkiewicza, przez Polskę Narodową. Znienawidzona przez elity III Rzeczpospolitej figura Polaka katolika była jedynym ratunkiem, jedynym sposobem zmobilizowania sił do odzyskania bytu. A narody, które z Polakami tę dawną Rzeczpospolitą stworzyły i straciły w niej swoje elity, bo te się dobrowolnie spolszczyły, odrosły raz jeszcze z plebejskiego podglebia, jako zupełnie nowe i się do wspólnej historii niepoczuwające, traktujące ją podobnie jak i zachodni historycy, jako polską kolonizację i okupację. Proszę, zerknijcie w im podręczniki, czy bodaj tylko foldery turystyczne. Czy losy multikulturowej Rzeczpospolitej, praw człowieka i tolerancji mogły się potoczyć inaczej? Warto się zastanowić, bo jeśli były tylko dwie możliwości, upadek lub brutalne podporządkowanie sobie przez najsilniejszy naród Unii tych słabszych, to z dzisiejszą Unią Europejską dokładnie jest to samo. A skoro instynktownie się od jakiejkolwiek zadumy, nawet od zauważania rzeczy oczywistych tak usilnie ucieka, to widać instynkt podpowiada odpowiedź, która jest z punktu widzenia dzisiejszych wymogów polityki i poprawności nie do przyjęcia. Proszę Państwa, uważam ten artykuł za jeden z najlepszych, jakie czytałem w ostatnich latach. Miałem szczęście w swojej młodości czytywać politykę. Bardzo, bardzo dobra wówczas była politykę w 70-tych latach, pod koniec 60-tych. Naprawdę, był Urban, tak? Urban, świetny. A był, no nie tylko polityka, ale Urban pisał gdzie indziej. Był Urban, był Pasent, był KTT, Krzysztof Teplic. No była cała fura naprawdę zdolnych, świetnych dziennikarzy. Teraz? Nie ma. Teraz myślę, że właśnie Ziemkiewicz, karnoscy. Kilku, dosłownie kilku. A mili państwo, gadowski oczywiście. A mili państwo, ale najważniejsze w tym wszystkim jest teza. Teza jest ta teza, którą Siemkiewicz pod nos nam podkłada. Teza, iż to już było, że Unia, zwana wówczas Rzeczpospolitą Obojga Narodów, to była dzisiejsza Unia Europejska. To była taka Unia Europejska w pigułce. A co się stało? To już wiemy. Dlaczego się stało? To już wiemy. Ten artykuł zresztą to wyjaśnia. Myślę, że my, szczególnie my Polacy, powinniśmy o tym pamiętać, bo myśmy to już przerabiali. Oczywiście my Polacy, ja mówię o Polakach z prawej strony sceny politycznej, bo to bydło KOD-u, PO, PSL-u, Łajdaki, wszelkiej rangi i różnorodności, lewactwo, to oni nie potrafią myśleć tymi kategoriami. Oni nie potrafią myśleć kategoriami państwa. I od nich tego nie oczekuję. Natomiast oczekuję tego od ludzi, którzy interesują się Chinami. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy bardzo podobną sytuację. Bardzo podobną sytuację. Mamy ruchy odśrodkowe, szczególnie mocne w tej chwili, a w przypadku muzułmanów, w przypadku Ujgurów, nie tylko muzułmanów, ale również negujących chińskość tych terenów. Mamy w przypadku części Tybetańczyków. W przypadku Mongołów już w zasadzie nie i na całe szczęście. Natomiast proszę pamiętać o tym, że ruchy odśrodkowe w każdym państwie, ruchy odśrodkowe podsycane przez mniejszości narodowe, to jest coś bardzo niebezpiecznego. I dlatego od dawna mówię w przypadku Chin. Zlikwidować wszelkie przywileje dla mniejszości narodowych. Wszyscy mają mieć takie same przywileje. Wszyscy takie same. Lub wręcz Hanowie powinni przez jakiś czas mieć większe przywileje niż mniejszości, dlatego że mniejszości przez 70 lat miały większe przywileje niż Hanowie. Tak było. Tak, proszę Państwa, to nie jest specyfika ani Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ani specyfika Unii Europejskiej, to jest również chińska specyfika. Proszę nie zapomnieć o tym, że w Chinach przez cały czas, przez całe te kilka tysięcy lat było tak, że się Chiny, że się łączyły królestwa, rozłączały, że były tendencje centralistyczne, że były tendencje do odrywania się od imperium. Tak było zawsze. I myślicie Państwo, że to się jakoś rozpłynęło? Nic się jakoś nie rozpłynęło. To istnieje. Niebezpieczeństwo istnieje dalej. Czuj duch! Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.